Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj porozmawiamy sobie o inteligencji, szerokie pojęcie, która została dotknięta przemianami w 1945 roku. Niektórzy mówią, że wcześniej, i musiała podejmować czasami dramatyczne decyzje. Naszym gościem jest profesor Włodzimierz Suleja z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Kłaniam się, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
To jak to z tą inteligencją było? Najpierw spróbujmy podsumować straty wojenne, jakie dotknęły tę warstwę.
No ta odpowiedź nie jest prosta, dlatego że te straty policzone nie są. Szacuje się, że objęło to około 30 do 40% całej grupy inteligenckiej. Ale jak powiadam, są to szacunki, no bo oni ginęli już jako żołnierze. Ginęli w tych zbrodniczych działaniach okupantów jednego i drugiego, niemieckiego i sowieckiego. Z jednej strony mamy Piaśnicę, z drugiej strony mamy to, co się działo w Katyniu i wokół Katynia. I zresztą nie tylko. Także mamy akcję AB po stronie niemieckiej, akcję, która, czy Intelligenzaktion. To wszystko w inteligencję wymierzone. Stąd rzeczywiście ja skłonny byłbym twierdzić, że te szacunki są raczej bliższe 40, a może i więcej procent, niż niższe. To po pierwsze. Z tym, że można posłużyć się jeszcze inną tutaj
miarą.
Inną perspektywą. Taką mianowicie, że po wojnie, właśnie w 1945 roku, to też jest to szacunek, że ludzi z wyższym wykształceniem na terenie Polski, która została, to było około 400 tysięcy. No, oczywiście był ten odpływ emigracyjny i to jednostek niezwykle wartościowych, ale generalnie rzecz biorąc, te szczerby wojenne były trudne do wypełnienia.
Chociaż w okresie międzywojennym również tej inteligencji zbyt dużo nie było. W związku z tym te straty wojenne były tym bardziej dotkliwe.
To prawda, z tym, że trzeba pamiętać o tym, że tej inteligencji jednak własnej przybywało, że mieliśmy szkolnictwo wyższe, że można powiedzieć jeszcze inaczej, że międzywojenna matura dawała ten rodzaj wykształcenia, który był wyższy niż zdecydowana większość dyplomów magisterskich obecnych. I to trzeba jednoznacznie tak to formułować.
Znam jednego człowieka, który zdobył przed wojną dyplom szkoły Wawelberga, przyjechał tutaj do Białegostoku i zaprojektował cały zakład przemysłowy, całą odlewnię. Taką wiedzę na poziomie technikum już miał.
Tak, tak, dlatego mówię, że to są pewne rzeczy nieporównywalne. No, kłopot jest w tym, że to rzeczywiście jest to warstwa w sumie XIX-wieczna. Samo pojęcie z 1844 roku użył tego pojęcia po raz pierwszy Karol Liebelt, taki znakomity filozof, uczeń Hegla, wielkopolanin, sam uczony, sam inteligent, który powiedział, czym ta warstwa jest, czy raczej czym będzie, bo ona wtedy dopiero rosła. I to się przyjęło, to stało się tak, że warstwa, nie powiem, że ogromniała, ale stawała się coraz większą.
Coraz liczniejsza ze względu na upowszechnienie się edukacji.
Po części, to znaczy, no oczywiście, to można mówić, że to były różne procesy, bo to jest kwestia wywodzenia się z tej zdeklasowanej, ale nie tylko szlachty, to jest kwestia tej ścieżki awansowej, jaka początkowo przynajmniej dzieci chłopskich dotyczyła. Jest znakomita książka Stanisława Pigonia, Skomborni w świat, która pokazuje taki chłopski awans inteligenckie grona. No i możemy mówić, że w okresie międzywojennym była to grupa, która miała już swoje osadzenie w realiach społecznych, która miała określone funkcje polityczne, choć przede wszystkim kulturotwórcze. Była to warstwa niezwykle ważna, bo też warstwa, która rozumiała, na czym polega służenie państwu. To było służenie tej sprawie przez duże S. To znów z XIX wieku się wywodzi, ale tak się wtedy przyjęło, tak się na to wtedy spoglądało.
I ta warstwa w okresie międzywojennym miała liczne przywileje, była wysoko notowana społecznie, tak bym rzekł.
Znaczy, ja bym powiedział,
z przywilejami to może przesadziłem.
Może ale, lekka przesada.
Tak, no ale jeśli weźmiemy, iż marszałek miał pensję około 5,5 do 6 tysięcy złotych miesięcznie, a profesor wyższej uczelni 3,5 tysiąca, no to wskazuje to mniej więcej pozycję w hierarchii społecznej.
To prawda, ale też i nauczyciele znakomicie zarabiali, bo to też była warstwa, która była dobrze uposażona, ale też wymagano od niej bardzo określonych rzeczy, właśnie tej służby państwa, była to służba. Cały czas to podkreślam. No, oczywiście inaczej pozycjonowały się wolne zawody, inaczej ta inteligencja urzędnicza, która gdzie matura stanowiła przepustkę do wprowadzenia się do tej warstwy. Także rzeczywiście to była swoistego rodzaju elita. I nie tylko elita, może nawet nie tyle elita pod względem finansowym, bo jednak w tym obszarze przemysłowym zarabiano lepiej, choć porównywalnie w niektórych przypadkach. Natomiast była to bez wątpienia elita intelektualna. Z niej się wywodziła elita intelektualna, elita twórcza. I takie były funkcje. To były też funkcje takie wzorotwórcze, co wyraźnie też uwagę trzeba zwrócić. I stąd, jeżeli były wypracowane działania takie, które powinno się podejmować na rzecz społeczności, na rzecz państwa, na rzecz współobywateli, to w tej grupie przede wszystkim ta wzorcotwórcza inicjatywa miała miejsce. I stąd też konieczność zachowania tego wzorca w okresie najtrudniejszym, czyli w okresie wojny, w okresie okupacji. I stąd te straty olbrzymie, o których tutaj mowa.
I po 1945 roku ta warstwa została postawiona przed ogromnym dylematem, bo z jednej strony zrujnowany kraj, mocno dotknięty prześladowaniami, z drugiej strony nowy ustrój, nowe wymogi, a z trzeciej strony no, trzeba było uzupełniać te wszystkie straty w sensie edukacyjnym, bo no, liczono na to, że państwo zostanie odbudowane i przybędzie ludności i będzie trzeba zająć się edukacją, rozwojem nauki, no, rozwojem wszystkiego, można by rzec.
Znaczy, to jest kilka procesów, które się zbiegły i rzeczywiście pan ma rację, że jeżeli mówimy o tym, że ta potrzeba normalności, która po wojnie była niezwykle silna, ona się musiała przekładać też na potrzebę silnego uczestnictwa w tym, co się nazywa procesem odbudowy. I takie apele zresztą ze strony władzy szły. Ale to jest jedna strona medalu, bo większość tej grupy miała też niezwykle silnie wkodowaną lojalność wobec tego państwa, które już nie istniało i wobec jego prawnego i faktycznego następcy w postaci Polskiego Państwa Podziemnego, więc to był taki dylemat, co właściwie robić. Różne oczywiście były postawy, można było spróbować emigrować, udać się na emigrację wewnętrzną, ale zdecydowana większość, na którą też można było wywierać inne naciski, no bo trzeba pamiętać znów o tym, że każdy inteligent praktycznie po 1945 roku został, jak to się ładnie mówi, upaństwowiony.
Sklasyfikowany
opisany. I wprowadzony w tryby, no to nie można
chciałeś
było funkcjonować.
Być naukowcem, nauczycielem, czy inżynierem.
Tak, trzeba było mieć etat, no powiedzmy to w taki sposób. I to bardzo wyraźnie wyszło. I powiedzmy, początkowe te naciski były miękkie, a potem stały się naciskami twardymi. I to na zasadzie takiej, że można było złamać, przekupić. No, różne tutaj były techniki stosowane, choć to się zmieniało w czasie. Ale to był ten dramatyczny wybór. Co robić właściwie? Czy rzeczywiście iść na służbę do diabła, bo większość miała świadomość, co to jest, co to być może. To głuszono te wątpliwości w różnoraki sposób, również tym poczuciem właśnie konieczności odtworzenia substancji tej, która w czasie wojny została niszczona, ale zdawano też sobie sprawę z konsekwencji. No oczywiście byli tacy, którzy wybierali bardzo określoną opcję, to znaczy stawali się elementem władzy albo z elementem władzy służącym. I to też jest coś, co miało miejsce i trudno tego nie dostrzegać. Natomiast to się wiązało z czymś, co ja bym określił mianem kryzysu tego przedwojennego etosu, że odstąpienie od wymogu właśnie tej sprawy, którą inaczej przecież pozycjonowano z punktu widzenia lojalności wobec tego, co było, sprawiło, że wchodziło się w zupełnie inne komeraże, inny układ z tą nową rzeczywistością.
Jakbyśmy tak prześwietlili tę warstwę, to co by wyszło na tej fotografii rentgenowskiej?
Znaczy, zależy czego będziemy szukać.
Natomiast ale właśnie owych wyborów etycznych, powiązania, czy właśnie przejścia do znaczy takiego budowania spokoju tylko wewnętrznego i żeby się nigdzie nie angażować, czy jednak wpisać się
problem,
w te
problem
zmiany?
Problem był głębszy, dlatego że no oczywiście były takie grupy, które jednoznacznie to odrzucały. I one były tępione. Jeżeli patrzymy na ilość wyroków, które zapadły wobec żołnierzy niezłomnych, to tam jest olbrzymia grupa tych, którzy mieli ten inteligencki status. Albo przynajmniej do niego aspirowali. To jest ta jedna część. Druga część to ci, którzy uznali, że no, udajemy się na tą wewnętrzną emigrację. I była ta trzecia grupa, która starała się przystosować, która powiedzmy w jednym przypadku przybierała barwy ochronne, to znaczy dawała jakiś tam homagium temu, co się działo.
Na przykład.
No, posłużę się przykładem może znaczącym, ale też takiej grupy szczególnie wrażliwej, twórców, Jana Parandowskiego. To jest rocznik 1895. znakomity znawca antyku, świetne pióro, jego się do dzisiaj przecież wspaniale czyta, który przecież brał udział w tych poczynaniach związanych z ruchem obrońców pokoju. To była propagandowa chucpa i myślę, że on miał pełną świadomość, w czym uczestniczy, natomiast w tym okresie najtrudniejszym, między 1948 a 1951, on to firmował, w jakimś sensie swoim nazwiskiem to firmował. Ja znam wielu zacnych i profesorów wyższych uczelni, i twórców właśnie, którzy no w takim czy mniejszym stopniu w tym wszystkim brali udział. I to jest coś, co pokazuje, że nie można było, powiedzmy, zupełnie minąć możliwość
tej nieopowiedzenia PRL, się, tak?
Tylko że od pewnego momentu, jak zaczęto już wzory sowieckie wprowadzać tak na siłę, to po 1947 roku właśnie to się zaczęło, od końca 1947, no to już nie można było powiedzieć, no w porządku, ja tam będę robił swoje, nie sprzeciwiam się wam, ale dajcie mi spokój. Nie, trzeba było być zwolennikiem. To wymagane entuzjazmu. To czasami tak bywa, że to nie da się, powiedzmy, tylko zachować godność i jednocześnie być biernym, tylko wymagano czegoś innego. To była ta grupa ta labilna, chwiejna i na nią poszedł przede wszystkim taki propagandowy atak. To jest wyraźnie dostrzegalne w każdych kategoriach.
Nazwiska? Jakieś
przykłady? To bardzo różne można tutaj nazwiska przytoczyć. Bo jak powiadam, to też można, może powiedzmy to inaczej, że zwłaszcza w tym pierwszym okresie, może na to sobie spójrzmy, były osoby też spośród inteligencji, które po prostu robiły za łowców, dzisiaj byśmy
powiedzieli,
headhunterów, takich łowców głów, którzy ściągali. Dla mnie takim klasycznym przykładem jest
Jerzy
Borejsza. To jednak jest ktoś, kto w ramach tak zwanej mądrości etapu, jak to się tam ujmowało, on ogłosił coś, co się nazywało łagodną rewolucją, czy rewolucją łagodną, skierowaną właśnie do przede wszystkim środowisk intelektualnych i w ten sposób ich pozyskiwał.
Dysponował papierem, mocami wydawniczymi.
Wszystkim dysponował, bym przecież czytelnikiem zawiadywał, gdzie mógł publikować. Jeżeli powiedzmy patrzymy na kazus Andrzejewskiego, człowieka, który no jest człowiekiem sprzed pierwszej wojny, jeżeli patrzymy na
datę urodzenia,
to bardzo wyraźnie widać, że on przecież rozpoznawalność i wejście w taką silną czołówkę intelektualną odnotowuje w okresie międzywojennym. Ma tę zasłużoną skądinąd etykietę pisarza chrześcijańskiego. No i co robi? Robi propagitkę w postaci przecież tego Popiołu i Diamentu, który jest najpierw drukowany w odcinkach w Odrodzeniu, tym stworzonym przez Borejszę, a potem jest wydany przez Borejszę w Czytelniku. A to nie jest nic innego, tam są różne wersje zresztą tej powieści, która jest, no, tak jak mówią właśnie Rosjanie, propagitka. Taka, która pokazuje, że te motywy nowej władzy są szlachetne i racja jest po ich stronie. To jest ten, powiedzmy, taki pierwszy przykład, który jest przykładem niezwykle wymownym, tutaj takim pokazującym, że rzeczywiście tak można było robić. No ale powiedzmy, byli ludzie, tak, ja tu wymieniałem i Przybosia, i Warzyka, to też twórcy, uznani twórcy, którzy olśnienia doznali wcześniej. No to jest ten okres jeszcze pierwszej okupacji sowieckiej, gdzie w przypadku Przybosia to jest ktoś, kto jest po pierwsze wodzący się z rodziny, można powiedzieć, chłopskiej, awans uzyskuje poprzez studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale on wie, czym jest służba dla tego nowego państwa, bo to jest konspiracja PO-u. To jest ochotniczy udział w wojnie z bolszewikami. To trudno mu odmówić, że to trudno te karty negować. No i potem właśnie przechodzi na tę drugą stronę, staje po stronie tych diabelskich mocy, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, no i bierze udział jednak w tym gleichszachtowaniu również kultury, choć Warzyk, który przecież napisał ten słynny poemat dla dorosłych, był jeszcze gorszy. To był taki, no można powiedzieć, politruk od literatury, od w ogóle kultury. I on jeszcze wcześniej to robił, te wszystkie obrzydliwe dokumenty, które podpisywano w czasie tej okupacji sowieckiej, o tym świadczą. No można było, powiedzmy, służyć władzy na zasadzie nieco przewrotnej, jak to robił Garczyński. I to też jest bardzo, bardzo wyraźne, bardzo wymowne, ale już bez wchodzenia w takie komeraże, jakie były przy tych panach, których tutaj poprzednio wymieniłem. Ale mogą być przykłady z innego obszaru, znacznie bardziej, powiedziałbym, nawet dramatyczne. Mamy kazus przecież Eugeniusza Kwiatkowskiego. Oczywiście on wojnę spędza w Rumunii, spędzają właściwie będąc internowany. Nie ma możliwości, jego biografowie to by wyraźnie mówią, zakorzenienia się na tym emigracyjnym gruncie. Raczej polski Londyn by go specjalnie tutaj nie przyjął, ale to jest jednak wybitna umysłowość ekonomiczna. Jest to jednak wicepremier rządów sanacyjnych, cokolwiek by nie powiedzieć. I nawet jeżeli Boryszak...
Mający za sobą legendę...
Nie tę legendę, ma realne dokonania. Tak, to są Imościce, to są Gdynie, to jest Gdynia, to jest COP. To wszystko się tutaj dzieje. I nawet jeżeli pod niego przyjeżdża Boryszak, prawda, z zdjęciem tej zniszczonej Gdyni, nawet jeżeli apeluje do jego do uczucia, można tutaj powiedzieć, to wszystkiego nie tłumaczy, bo on doskonale wie, w co on się pakuje, co to będzie. Zresztą się przekonał bardzo szybko, że te jego usługi zostały jednak zrzucone na bok, że został zepchnięty na margines, potem też nie odzyskał już tej pozycji.
Miał nawet dać tylko twarz.
Tak, miał dać twarz. No, umiejętności też, bo on jednak to wybrzeże zagospodarowywał, to też nie można tego powiedzieć. Był okres, kiedy wydawało się, że rzeczywiście to idzie w zgodne z tymi jego oczekiwaniami, ale to krótko trwało, to jest na tej zasadzie. Z tym, że powiadam, że ja nie bez przyczyny tu o Boryszy też mówiłem, zresztą pan redaktor go nawet przede mną wywołał, bo tu mamy dwa oblicza tego wciągania, powiedzmy, do nowego systemu, tego przekonywania, stawiam cudzysłów przy tym słowie. No bo Borysia robi to łagodnie, robi tymi środkami, którymi dysponuje, które bardzo umiejętnie zresztą wykorzystuje. No a jego brat, trochę inaczej się nazywający, bo Różański, też przekonuje. Tylko że on używa czego innego. To jeden łamał, powiedzmy, kości, a drugi kręgosłupy. No i to niewiele się różni tak naprawdę, bo efekt jest niezwykle podobny tutaj.
To próbując podsumować, kryzys etosu?
Kryzys był bardzo wyraźny, dlatego że zresztą na to inne czynniki też się składały. To była ta utrata tych miejsc do wykonywania pracy, to było rozbicie rodzin, to było właśnie te straty czysto ludzkie. Te wszystkie elementy się na to składały. Natomiast nie ulega też wątpliwości, że kryzys musiał zaistnieć, bo ta sprawa służenia większej sprawie, a przede wszystkim własnemu państwu, własnemu społeczeństwu, po to, żeby rzeczywiście je móc zmieniać, zmieniło się w coś, co było karykaturą tego etosu, mówiąc najdelikatniej, gdzie o tych wartościach nie było mowy, najmniejszych. Można się było łudzić, tak jak w przypadku tego pokolenia najmłodszego, tego powiedzmy Anny Kamińskiej czy Bogdana Czeszki, który co prawda miał znów aerowską i gielowską przeszłość, czy w przypadku Tadeusza Borowskiego, co zresztą skończyło się dramatem i samobójstwem. Ale to nie do końca to wszystko tłumaczy. To były zbyt skomplikowane wybory. Ja też jestem odległy od tego, żeby tu jedną barwę w takim czy innym przypadku stosować, bo to było znacznie bardziej skomplikowane, zwłaszcza w takich realiach. Ale to jest, wiemy o sobie tyle, ile się sprawdzimy, bo nic innego nie ma i inteligencja jako ta grupa może to samo sobie powiedzieć.
No ale warunki zostały postawione dramatycznie.
Warunki były dramatyczne, to znaczy można powiedzieć inaczej jeszcze, że zdawano się sprawę, że nie ma wyboru tak naprawdę. No bo co można zrobić? Związek Radziecki może wieczny nie był, ale niech wydawało się, że upadnie. Trzecia wojna światowa raczej nie wchodziła w rachubę. No, z czegoś trzeba było żyć jeszcze inaczej. Realia są takie, że jak się nie jest na etacie państwowym, to się niczego nie ma. W związku z tym najczęściej było to, nie powiem, że to była całkowita kapitulacja, zresztą ten etos jednak przetrwał, przechowany został, no bo te wydarzenia późniejsze, to co się nazywa buntami robotniczymi, a tak naprawdę były to bunty społeczne, to doskonale pokazują i bez istnienia tego etosu w takiej postaci zwartej, nie powiem, że zamkniętej, bo on też ewoluował, to bez istnienia tego etosu nie byłby możliwy sierpień 80 roku, no bo wtedy mamy do czynienia zupełnie inną syntezą. Syntezą właśnie i robotniczą, i syntezą jednak wsparcia tego robotniczego, chłopskiego, studenckiego, możemy wyliczać jeszcze protestu właśnie przez tę grupę, która też go w jakimś sensie werbalizowała.
Ale można by też postawić taką tezę, że dzięki przetrwaniu czy pamięci o tym etosie udało się przynajmniej części nowej inteligencji, bo przecież nowa władza w nowym ustroju zaczęła budować własną klasę inteligencką.
Tak, to prawda.
Od początku szukano kandydatów wśród robotników, chłopstwa i innych, że jednak było możliwe to zbudowanie takiego mostu doświadczenia.
Znaczy, pozornie tak. Pozornie tak, dlatego, że tak jak pan mówi, próbowano zmienić skład na wyższych uczelniach, eliminowano tych, którzy mieli inteligenckie korzenie, czy nadzwyczaj trudno się było dostać, ściągano ludzi prostych. No, ja jestem reprezentantem tego młodszego pokolenia, urodziłem się po wojnie, z inteligencją nie miałem nic wspólnego, moja rodzina jest taką robotniczo-chłopską typową. Też poszedłem na studia i to jest kwestia wzoru, który się otrzymuje.
No, ale pan nie miał punktów za pochodzenie.
Miałem, jakżeby.
No bo ja już nie miałem.
Nie, ja już miałem. Ja punkty za pochodzenie miałem, także to korzystałem, powiedzmy, z tego typu dobrodziejstw. Natomiast problem polega na tym, kto stworzył wzorzec. Jeżeli wzorzec dostarczali ci, którzy jednak ów etos mieli w tyle głowy, mogli go pielęgnować, mogli go też przekazywać swoim uczniom.
Czyli był mistrz, u którego można było się uczyć.
Nie jeden, który właśnie tutaj czeka inaczej formatował. Jeżeli do tego dochodziła krytyczna lektura, jeżeli doszło to doświadczenie 68 roku, ja bym go nie absolutyzował, ale ono też jest doświadczeniem oczywistym, gdzie można powiedzieć, można taką tezę postawić, że to młode pokolenie tam zostało stracone. No, potem to potwierdzono w 70 roku. To bardzo wyraźnie widać, że ta próba spełzła na niczym. Że ten wzorzec jednak okazał się na tyle atrakcyjny, na tyle trwały, na tyle silny również, że on jednak był adoptowany, akomodowany przez te wszystkie kolejne pokolenia ludzi, którzy takie aspiracje inteligenckie mieli. A 80 rok to przypieczętował, bo to była, ja patrzę też z wrocławskiej perspektywy, skąd się wywodzę, jednak taka duża symbioza pomiędzy środowiskiem młodych robotników, choć nie tylko, a środowiskiem inteligenckim, gdzie te różnice się jakoś zatarły i ten etos został też przekazywany w tę inną stronę. To też jest bardzo ciekawe zjawisko, nieopisane, ale godne uwagi.
Na zakończenie już taka refleksja i przewidywanie przyszłości, panie profesorze, bo mamy obecnie również do czynienia ze swego rodzaju rewolucją.
No,
i pytanie, co przetrwa wśród tej nowej inteligencji przywiązanej do smartfona, pamięci operacyjnej, RAM-u i tym podobnych rzeczy?
Znaczy, ja powiem w ten sposób, że można mieć nadzieję, jeżeli ten wzorzec jest dalej wzorcem w jakimś sensie atrakcyjnym, jeżeli będzie rozpoznawalny również, że on jednak zaadaptuje się również do nowych technicznych warunków, że ta inteligencja, no stawiam tu cudzysłów i bez cudzysłów już dopowiem celebrycka, że nie będzie miała udziału w formatowaniu tych swoich następców, choć ona oczywiście jest głośna, widoczna, wspierana przez siły medialne. I myślę, że ten etos, może nie w takiej klasycznej postaci, ale w postaci związanej z poczuciem, czym są wartości, te wartości, które, czym są imponderabilia również, że to jednak inteligencji przypisane nawet w tych nowych realiach okaże się wartością taką, która zostanie.
Że nie będą służyć tylko, li tylko komputerowi, ale także i mamonie, ale także innym ludziom.
Tak, tak. Innym ludziom i tym powiedzmy wartością wyższym.
Dziękuję.
Można mieć taką nadzieję.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Naszym gościem
bardzo dziękuję.
Był pan profesor Włodzimierz Suleja z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Lech Pilarski, do usłyszenia.